Upłynęła połowa kwietnia. Długo trwała wciąż nawracająca się zima, wreszcie zelżała. Z góry, za dworem, na której wciąż jeszcze taiły się w krzakach szmaty śniegu, spłynęły strumienie wiosenne. Wodne warkocze splatały się między sobą w ruczaje lśniące na słońcu i biegły przez piaszczyste pochyłości ogrodu. Zniszczone zostały płoty, parkany, klomby, drogi gracowane, a wiosenne wody brały w posiadanie stok góry, niepostrzeżenie czyniąc zeń pustkowie. Strumień nieznany dawniej biegł teraz przez środek i w ukos ogrodu ku rzece. Tylko jeszcze dwór stał na jego drodze. Młoda trawa puściła się wszędzie. W tych czasach zdrowie powstańca zmieniło się na lepsze. W okolicy kolana przestrzelonej nogi utworzył się olbrzymi wrzód i po kilku tygodniach pękł wreszcie pewnej nocy, jakby rozdarty od spazmatycznych krzyków rannego. Jakież było zdumienie trzech osób, gdy z wnętrza tego wrzodu wytoczyła się ołowiana kula. Po tym wypadku odrowąż przyszedł do siebie, choć był jeszcze bardzo wychudły i osłabiony. Rany w jego głowie i ciele pogoiły się. Rozdarcie pod okiem dobrze zarosło i źrenica była zupełnie zdrowa. Gęste włosy osłoniły blizny rąbane na czaszce. Książę podnosił się z łóżka. Sam już kusztykał, gdy trzeba było uciekać i kryć się w stodole podczas przemarszów wojsk. Sam o kiju słaniał się po domu. Pewnego wiosennego dnia stali z panną Salomeą w oknie sypialni. Pupinetti śpiewał, przekrzywiając główkę, a co zobaczył, że słońce tryska zza wiosennych obłoków, to coraz głośniej szczebiotał. Pod oknem na pustym dawniej gazonie puściła się jasna trawa, lśniąc w ogniach wiosny tysiącem młodych piór. Wśród tego gazonu stała brzuska młodociana, wysmukła i w drzewo już przerastająca, lecz jeszcze wiotka i chuda. Wątłe kłobuczki stulonych listków osypały jej pręty, czub i boki. Poprzez tę szatę przezroczystą widać było wszystkie pręty i witki, każdy pęd i jego odnóżkę. Brzuska stała w wiosennej zasłonie jak anioł, który by z przelotnych spłynął obłoków i spoczął przez krótki czas na nieszczęśliwej ziemi. Ruczaje, pędząc tu i tam w ogrodzie, pozamulały dawne ścieżki, rozmyły granice, niszcząc wszystko, co na tej pochyłości zaznaczyła swego myśl i wola człowieka. Radość niezatrzymana, igraszka rozkoszy bytu, drgała w skrętach i splotach nagłych strumieni, co z zatłoczoną szybkością pędziły w nizinę. Jeden z takich przewijał się w poprzek dawnych alejek i zahaczał o gazon, na którym brzuska jaśniała. Zamulił tu trawę i rozpostarł na niej żółtą powłókę gliny obcej, przyniesionej z góry. Brzuska piła jego zimne wody i przedziwny uśmiech spływał z niej na strumień, łącząc oboje. Taki sam uśmiech zakwitł na ustach księcia Odrowąża i panny Brynickiej. Cieszyli się widokiem drzewka i bujnej wody. Od tylu tygodni w udręczeniu przeżytych swobodne tchnienie wesołości pierwszy raz z ich piersi wybiegło. Skończyła się wreszcie sroga zima, której okrucieństwo najgłębszą miarą odczuwania zmierzyli. Ciepłem znowu tchnął wiatr i żywotwórcze swe soki puściła martwa ziemia. Ta zima miniona zdała się być jak przepaść pusta, pełna mroku jako czas niebyły. Przypatrywali się trawom, obłokom i podnieśli wzrok na siebie.
— Czy też i Dominik widzi tę wiosnę?
— zapytała panna Salomea, nie towarzysza, lecz raczej ogrodowej przestrzeni.
— Żadnego Dominika nie ma — odpowiedział. — A zapewne nie ma. Sama go tu widziałam.
— Sen, jak moja choroba.
— Pańska choroba to także sen?
— Zły sen.
— A ta kula, co z rany wypadła, to także sen? Prawda, chciałam pana o coś prosić.
Mnie prosić? Choćby połowę królestwa.
Na razie to tylko o tę kulę, ale za to całą. Niech mi ją pan daruje.
Dobrze.
Dziękuję.
A cóż to pani będzie nią robiła?
Cóż się kulą robi, będę wojowała.
Z kim?
Mało to mam wrogów przed oczyma?
Jacyż to są wrogowie?
A już, będę wyliczała.
Żeby wymienić chociaż jednego.
Niedługo pan stąd zniknie, jak poznikało wszystko. Skoro będę znowu samiuteńka, jedna, i wyda mi się, że pan był sen, spojrzę sobie na tę kulę i przekonam się, że pan to był naprawdę.
Odrowąż zamilkł. Głowa jego bezsilnie wsparła się o futrynę. Myślał. Tyle nieopisanych, odrażających cierpień zniósł w tej izdebce, w tym domu bezpańskim jak Polska. A teraz na myśl, którą mu podsunięto, że trzeba stąd zniknąć, odejść, drapieżna boleść, stokroć gorsza niż wszystkie fizyczne, nowym, nieznanym narzędziem rozdarła mu serce. Z ukosa, nie odrywając głowy od futryny, spojrzał na pannę Salomeę. Po tylu trudach, niespaniach, biedach i prywacjach była przepysznie zdrowa. Pierwszy wiosenny wiatr, który jej przybladłych lic dopadł, pomalował je różem najsubtelniejszym. Ozdobił czoło i szyję lekką pozłotą. Zęby białe, jak najczystszy obłok kwietniowy, uśmiechały się w pąsowych usteczkach. Mówiła, kiwając głową. Już się Żydy w karczmach zwiedziały, że we dworze ktoś jest. Rywka mnie ostrzegła. Dojrzeli pana ludzie ze wsi, kiedy to się kusztykało do stodoły. Jestem przez pańską tutaj obecność skompromitowana.
Politycznie?
Nie tylko. Umknę do partii za 2-3 dni i wszystko się skończy. Proszę, jaki to pan wartki do umykania. A potrafi też wasza książęca mość chodzić prosto na nogach? Bo uczyli w klasztorze takiego wierszydełka. Pierwej, aniżeli latać, nauczcie się chodzić.
Sama mnie pani przed chwilą wypędzała.
No, z tym wypędzaniem. Myślę, co tu dalej robić.
Z czym?
Ze wszystkim.
Nie rozumiem.
A cóż tam panu po rozumieniu? Był pan tutaj, a teraz wstanie i odejdzie. Ważniejsze przecie rzeczy są na głowie niż to wszystko.
Niż co?
O, z dopytywaniem się znowu. Nic, tylko mnie wszyscy dopytują. A kto, a co, a jak, a kiedy, a jakim sposobem? Zdecyduj. Przecie mnie to już mogło na śmierć zanudzić, nie? Niechże też i książę pan odrobinkę poradzi. Wszystko, co mówiła panna Salomea, było jak zewnętrzne litery słów maskujące wnętrze duszy. Już od dawna czuła w sobie niepojętą zmianę. Nie była dawną osobą, przestała być wolną dziewczyną. Wszystko niby to było normalne i w porządku, wszystko jak trzeba. Skrwawiony wojak przyszedł, doznał opieki i oddał się do ciężkiego obowiązku żołnierza. Cóż prostszego? A oto na myśl o tym, że on pójdzie. Coś wstrętniejszego niż wszystkie przeżyte męczarnie. Coś gorszego niż sama śmierć zaglądało w oczy. Panna Mija krążyła teraz wciąż w myślach, że skoro tylko ten odrowąż przepadnie, trzeba będzie zrobić coś takiego, by przyspieszyć swą śmierć. Trzeba wymyślić jakąś sprawę, która by była sama przez się dostateczną przyczyną do zadania śmierci. Zostać znowu samej w tej pustce, z chodzącym po niej cieniem, z głuchym, ponurym Szczepanem. Czekać znowu po nocach na fenomeny tragedii, co się wciąż stawała? Nocnych najść, rewizji, grubiaństw. Widzenie tych przyszłych dni było po 1000-kroć ohydniejsze, choć to tak trudno udowodnić, od krótkiej śmierci. Żal było tylko ojca. Cóż będzie, gdy na swym zdrożonym koniu w nocy przybędzie, w okno zastuka, a pustka mu odpowie. Pójdzie z powrotem i dla przegranej ojczystej sprawy, jak mężnie żył, walecznie zginie. To też pragnęła go pocieszyć, tym przynajmniej, żeby samej skończyć w sposób sercu jego miły, czyli śmierć ponieść. I śniły jej się piękne czyny, ponurym oświetlone urokiem. Widziała je jak rzeczywistość, zżyła się z nimi. Odrowąż w tym wszystkim jakby nie istniał. Kiedy, niekiedy tylko przypominała sobie, że to będzie z jego powodu i wówczas, gdy on będzie nieobecny. Żywiła do niego za to wszystko raczej niechęć niż jakiekolwiek inne uczucie. Obarczała go najrozmaitszymi wyrzutami, a w obcowaniu z nim była zawsze szorstka i nieraz przykra, ale za co w sekrecie jakże bez miary lubiła na niego patrzeć, osobliwie gdy spał. Włosy miał długie, zwisające czarnymi pasmami jak przepyszne pióra. Rysy twarzy ostre i w jedyny sposób ocienione młodym zarostem.
Już to od dawna, gdy znosił bóle fizyczne, męczyła się z nim, a raczej 10-krotnie więcej za niego, dla odkupienia tych cierpień. Rany jego były w jej ciele i w duszy, w sercu i w snach. Ileż to snów przeniknęły, niby krwawe, bezkształtne zjawy, te głuche i ślepe rany. Widziała go wielekroć nagiego i zachwycała się bezwstydną pięknością męskiej postaci. Gdy zagoiły się rany i w oczach piękniał, rosło tajemne w jej sercu nasienie tego uroku. W miarę powrotu do świadomości stawał się sobą, wracał do arystokratycznych upodobań, wstrętów, gustów, przyzwyczajeń, nałogów. Każdy z jego odruchów brała w siebie jako niewzruszony zakon. Lubiła, co lubił. Nienawidziła, co mu sprawiało najlżejszą przykrość. Na to, żeby mu dogodzić, żeby sprostać jego książęcej potrzebie, nie mogła nic zaradzić, więc trwała w biernym wyczekiwaniu. Ale każdy jej krok, ruch, myśl, każde uczucie i zamiar były na jego skinienie, dla jego dobra. Nie chciała, żeby o tym wiedział. Wstydziła się jak śmiertelnego grzechu tych usposobień. Kryła się z nimi przed nim i osłaniała je zewnętrzną szorstkością, ale też tym boleśniej łamała się i męczyła się w sobie. Dawniej spali w jednej izdebce. Gdy noce nie były już tak zimne, wyniosła posłanie do dużej stancji. Dopóki nie miała w sobie tych szczególnych uczuć, mogła spać w tamtym pokoju obok rannego i nic sobie nie robić z opinii wszystkich ludzi, którzy by o tym wiedzieć mogli. Teraz, gdy poczuła ową niezdławioną, niezniszczalną obawę przed odejściem od Rowąża, wstydziła się być z nim nocami razem. Wstydziła się nieobecnych i niewidzących ludzi, a nawet siebie samej. Co prawda zataiło się w niej pragnienie, żeby go całować w łagodne usta i w smutne cieniem zasnute oczy. Częstokroć w nocy umyślnie przy jego łóżku zostawiała latarnię i skradając się na palcach z drugiego pokoju do drzwi sypialni, patrzyła bez końca na te usta i na oczy zakryte powiekami. W tym topieniu oczu w jego ustach była rozkosz śmiertelna. Pocałunek nie był obcy jej wargom. Wychowana w domu, gdzie było wielu chłopców dorastających, kuzynów, krewniaków, gdzie trwał nieustanny zajazd gości, sąsiadów i znajomych, piękna panienka była przedmiotem ciągłej wszystkich pokusy. Nie miała możliwości odeprzeć wszelkiego rodzaju nagabywań i zalotów, a ulegając im, sama zapoznawała się ze zdradziecką siłą powłóczystych spojrzeń, pierwszych powiewów upodobania, przyjemności zetknięć w ciemnym pokoju i gwałtownych całusów w lica i szyję, niby to wydartych i skradzionych, a właściwie dobrowolnie ofiarowanych. Nikt jednak z przelotnych szczęśliwców nie posiadał uczucia panny Mii. Była to raczej łobuzeria pięknej dziewczyny rozwydrzonej swym powodzeniem, fuga surowej, a bujnej natury. Pewien starszy już kuzyn, który przez czas dłuższy bawił w niezdołach, podobał jej się jako mężczyzna. Był bardziej niż inni elegancki, miły, a co najważniejsze przystojny. Tego odwiedzała nawet dwa razy w jego stancji gościnnej, ulegając prośbom. Pierwszy raz nie broniła mu pocałunków swych rąk, drugi raz objęć w pół i całunków w policzki i szyję. Następnie jednak, gdy spostrzegła, że kuzyn darzy względami każdą przystojną białogłowę, żałowała swego afektu i z całej tej przygody wyniosła głęboką niechęć. O krewniaku, gdy wyjechał, zapomniała. Życie towarzyskie i stosunki płciowe na dworze niezdolskim nie odznaczały się subtelnością. Było to życie zamożnej szlachty bez poważniejszej ogłady. Rozmowy były dość trywialne, stosunki z płcią piękną niemal ordynarne. Toteż panna Salomea pochwytała mnóstwo najrozmaitszych wiadomości od służby, a głównie z rozmów męskich, które tyczyły się życia płciowego. Myśli jej stały na poziomie niezdolskim. Teraz dopiero w obcowaniu z księciem Odrowążem spostrzegła coś innego. Wyjątkową miękkość traktowania, grzeczność, czystość, powściągliwość w słowie, pomimo że współżycie było tak bliskie i z konieczności bezpośrednie. O jego stosunkach familijnych nic prawie nie wiedziała. W trakcie choroby, z okrzyków w bólach wydawanych, z gorączkowych wzmianek powzięła wiadomość, że ma matkę. Kiedy indziej w momencie przytomności Wspomniał, że kształcił się w Paryżu i że tam długo przebywał. Z rozmaitych wreszcie szczegółów wywnioskowała, że musiał być z bogatej sfery, a w powstaniu uczestniczył wbrew woli najbliższej rodziny. Te wszystkie okoliczności otoczyły go mgłą uroku, niezwalczonym zapachem powabu. Jeżeli się musiała wydalić z pokoiku rekonwalescenta, ogarniała ją natychmiast niezwyciężona tęsknota. Skoro można było tam wejść, coś ją niosło jak wicher. Gdy teraz zaczął wracać do zdrowia, w ciele jej obudziły się jego siły. Wzmogły się także troski o bezpieczeństwo. Cała dusza pełna była zmian i wzruszeń, niespodzianych ogni bijących z dna serca, a najczęściej bezmyślnego zatracenia. Tego wiosennego dnia wszystko stało się bliskie i jasne. Powiew zdawał się wydobywać słowa z ust ściśniętych nieście i dopowiadać dźwięki, których brakło w zduszonej piersi. Książę, w pół leżąc na parapecie okna oparty o futrynę, spoglądał w zniszczony ogród. Uśmiechnął się łagodnie, mówiąc: gdyby nie pani, to bym już leżał w tej mokrej ziemi. Wyrosłaby na mnie młoda trawa. Byłby z pana jaki taki pożytek, a tak to tylko zmartwienie. Zapewne. Przynajmniej koń moskiewski uskubałby mnie i spożył. A tak to rzeczywiście tylko zmartwienie. No, ale przecie prosiłem nieraz, żeby mnie zgładzić. Nikt nie chciał. Nawet dragoński porucznik.
Widać, pan jest przeznaczony do wyższego jakiegoś celu.
Do celu wysokiego i z drewna.
O, już swoje. Ciągłe wskazywanie na tę swoją bramę triumfalną.
Ja? A gdzież tam?
Dopiero by się to różne księżniczki zapłakiwały, gdyby mogły wiedzieć, jak się pan w kadzi na sucho gotował. Szczęście, że się o tym nigdy nie dowiedzą, bo by się pan utopił w powodzi łez.
Co ma wisieć, nie utonie.
O, z tą szubienicą. Jakoś się pana śmierć nie ima, więc co będzie, to będzie, a szubienicy nie będzie.
Jeżeli mnie pani będzie bronić zawsze od śmierci, to mi ona nic nie zrobi.
Zawsze. To zawsze będzie trwało może dzień, dwa, tydzień i drugi niecały. Jakże tu ratować, gdy pan zniknie?
Jakoś mnie pani wciąż stąd słowami wypycha.
To się wie. Taka już ze mnie niegościnna gospodyni. W spiżarni pustka, zęby wbij w ścianę i a tu nieoczekiwany gość, w dodatku książę.
Odrowąż podniósł ciężką głowę, odwrócił się i patrzał w inną stronę. Wiedziała dobrze, że ważkie łzy kapią z jego oczu na odrapany mur podokienny.
Co się ścisnęło za gardło?
Własne nieopatrzne słowa wężnęły się w piersi jak zęby piły. To się uśmiechnęła złośliwie, to spoglądała nań bezradnie, co począć sama nie wiedząc. I oto wbrew woli, gdy włosy nad czołem zdawały się ogniem zajmować od niezwalczanego wzruszenia, wsparła rękę na jego ramieniu. Położywszy zaś dłoń, uczuła, że jej oderwać nie może. Wstrząsnęła go z lekka za ramię. Nie odwracał głowy. Łzy wciąż kapały z jego oczu. Wtedy, nie panując nad sobą, podniosła drżącą rękę i zaczęła nią głaskać mu lśniące, długie, czarne włosy. Uspokajała go jak dziecko szczęśliwe, łagodnie szepcąc zalęknione, ciche wyrazy. Wreszcie nachyliła się i wszystka w uśmiech przeistoczona poczęła całować jego białe czoło. Całowała je łagodnie, delikatnie, jak kwiat, którego niepodobna napatrzeć się ani nawąchać, aż go wreszcie same usta przytulą do siebie. Z zapomnianą miłością prowadziła wargami po pasmach jego włosów. Nie odwracał głowy przez czas długi, ani zdumiony, ani przejęty tym jej występkiem. Serce jego zatopione w głębokości smutku nie dziwiło się i nie rozradowało. Gdy podniósł oczy, wciąż jeszcze były pełne łez. Patrzał na nią przez te łzy, bez ustanku napływające, i szlochał o straszliwej doli kraju, o klęskach, których wspomnienie w lód krew ścina. Mówił jej, jakie były przewidywania siły i jak zawiodły. O wierze i nadziei, z których tylko rozpacz została. Przytuliła jego głowę do swojej i coś radosnego szeptała mu w oczy i w uszy. Nie mogliby wyznać, gdyż nie pamiętali, czy to były pocałunki, czy tylko słowa i spojrzenia. Dusze ich nawzajem znalazły się w sobie, pobrały i zakochane jedna w drugiej niosły się nad ziemią jak dwa wiosenne obłoki.